Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle we wtorek zapraszam na kolejny odcinek cyklu Wojna z Panem Bogiem. A dzisiaj zaczynamy od Warszawy, bo w Warszawie właśnie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zupełnie po cichu, bo oficjalnie i na oczach kamer telewizyjnych miał ostatnio fazę odwoływania się do patriotyzmu, w każdym razie po cichu otworzył tak zwany Queer Museum. Museum to muzeum, a queer to dziwak. I słowo queer utożsamiane jest z tymi rainbow jastymi, co to nie wiedzą, jakiej płci mają. W każdym razie w samym centrum Warszawy powstało rainbow jaste muzeum. Jest to pierwsze muzeum takie w Polsce, trzecie w Europie i piąte na świecie. Staliśmy się pod przewodnictwem Dupiarza liderem w otwieraniu rainbow jastych muzeów, prawda? I nie tylko, że staliśmy się liderem, to jeszcze Dupiarz postanowił włożyć w nie kupę pieniędzy. Wsparł projekt muzeum kwotą 150 tysięcy złotych, które przekazał na rzecz Stowarzyszenia Lambda, która ten przybytek prowadzi. Stowarzyszenie Lambda, jak Państwo wiecie, to jest to stowarzyszenie takie walczące o wszystkie możliwe prawa dla rainbow jastych, o edukację seksualną i tak dalej. No to jest moim zdaniem stowarzyszenie wariatów zupełnych. I to się stało w sytuacji, kiedy Warszawa toni w długach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mówiłem Państwu, że Warszawa już w zeszłym roku przekroczyła pułap 10 miliardów długu i spokojnie wdrożyła sobie na ścieżkę prowadzącą do zadłużenia 20-miliardowego, które za parę lat pod światłym kierownictwem Dupiarza Warszawa też osiągnie. No, wydawałoby się, że człowiek rozsądny w fotelu prezydenta Warszawy, nieważne z jakiej partii pochodzi, powinien trochę oszczędniej i rozsądniej gospodarować państwowymi, publicznymi, miejskimi, samorządowymi pieniędzmi. Dupiarz ma inne spojrzenie na to, bo już pamiętamy, jak to wydał ponad 100 tysięcy na jakąś ekspertyzę prawną, która mu pomogła wprowadzić prawo nakazujące zdejmowanie krzyży. Teraz 150 tysięcy na muzeum queer, czyli muzeum dziwaków. I cóż takiego się znajduje w tym muzeum dziwaków? Otóż to muzeum tak naprawdę zajmuje się promowaniem zboczeń seksualnych i zaburzeń psychicznych na tle płciowym, ale zajmuje się również promocją bluźnierstw. Tam wiele jest takich scen i wiele jest takich jakichś pseudo dzieł sztuki szydzących z religii katolickiej. Natomiast co takiego jeszcze jest w tym muzeum, poza tymi wszystkimi ideologicznymi bluźnierstwami i zboczeniami? Otóż mamy, proszę Państwa, dział eksponatów i tam wśród tych działów eksponatu jest zaświadczenie o wyborze na urząd posła Krzysztofa Bęgowskiego, pseudonim Anna Grodzka. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był taki stary komuch, który ogłosił, że pojechał do Tajlandii, tam sobie uciął to, co miał najcenniejszego, poczuł się kobietą i wszedł do Sejmu jako Anna Grodzka, także zaświadczenie o wyborze tego czegoś na posła jest dostępne, można sobie obejrzeć. Jest tam też 12-metrowa flaga Rainbow Jastych, taka potężna. To zdaje się chyba ta, która tam kiedyś na placu Zbawiciela bezcześciła cały plac Zbawiciela i widok na tą piękną świątynię. Także jakbyście Państwo nie mieli co robić w wolne dni, to możecie sobie na przykład iść zobaczyć eksponat w postaci zaświadczenia o wyborze Anny Grodzkiej na posła. No, problem polega tylko na tym, że my będziemy za to wszystko płacić, bo przez Stowarzyszenie Lambda nie ma tyle pieniędzy nawet z dotacji, żeby płacić za to muzeum, za utrzymanie tego, także kolejne nam otwiera Dupiarz tutaj wydatki, czyli będziemy płacić za promocję dewiacji i bluźnierstw. Tymczasem, proszę Państwa, mamy, przenieśmy się do Portugalii, tam bardzo ciekawa wiadomość z frontu wojny z Panem Bogiem. Jest taka organizacja Climaximo, taka skrajnie lewacka organizacja, która zajmuje się utrudnianiem życia ludziom pod pretekstem walki o ochronę środowiska. No, oni tam oni tam jakieś protesty idiotyczne robili, domagając się ograniczenia samochodów na paliwa tradycyjne. No oczywiście sami, jak przystało na lewackich hipokrytów, jeździli tymi samochodami na te projekty, ale to wszystko jedno. W każdym razie teraz wzięli i w centrum stolicy Portugalii, czyli w centrum Lizbony, wzięli i wyłączyli tymczasowe oświetlenie świąteczne. Tłumaczyli to protestem właśnie przeciwko zanieczyszczaniu planety używaniem paliw kopalnianych. Tak im tylko te paliwa kopalniane i te światła przeszkadzały, że wyłączyli oświetlenie tylko świąteczne, a oświetlenie nieświąteczne im jakoś nie przeszkadzało. Także zdaje się, że dwa rodzaje świateł są w Portugalii i dwa rodzaje paliw kopalnianych i dwa rodzaje prądu i dwa rodzaje wszystkiego, bo jedne zasilają iluminację świąteczną i te są B, a pozostałe oświetlają inne części Portugalii, w tym domy tych działaczy Klimaxo, i te są już cacy. W każdym razie zrobiono to w sposób chuligański, bo aktywistom klimatycznym, czy tym terrorystom udającym aktywistów klimatycznych, udało się przerwać dostawę energii elektrycznej do kilku ulic lizbońskiego śródmieścia, właśnie do tych, w których znajdowały się dekoracje świąteczne. I najbardziej głośna była ich akcja wyłączenia światła na choince ustawionej w samym środku Starego Miasta, przy Terreiro do Paco. No, piękne miejsce, byłem w Lizbonie dwa razy, to widziałem. I jak już ten wandalizm był dokonany, to opublikowali oświadczenie, w którym napisali tak: dążymy do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez wyeliminowanie z życia społeczeństw paliw kopalnych. To właśnie ich spalanie doprowadziło ponad miesiąc temu do katastroficznych powodzi w Walencji, w których zginęło 250 osób. Prawda? No, coś niesamowitego. Ci członkowie Klimaximo, oni pierwszy raz postanowili przeprowadzić zamach na iluminację bożonarodzeniową, bo wcześniej byli znani tylko z tego, że paraliżowali ruch drogowy, a to jakieś kładli się na pasach autostrad, a to blokowali przejścia, a to, prawda, atakowali różnych polityków, zwłaszcza tych prawicowych, no zwykli terroryści, coś takiego jak to ostatnie pokolenie, które nam wszystkim utrudnia życie. No i tutaj jeszcze Klimaximo teraz ostrzej przystąpiło do walki, ponieważ we wrześniu przed niezawisłym sądem w Lizbonie, a sądy w Portugalii są jeszcze bardziej niezawisłe niż w Polsce, zapadł wyrok roku więzienia dla trzech działaczy Klimaximo, czyli właśnie tej organizacji, za agresywne zachowanie podczas jednej z manifestacji, a także niszczenia mienia publicznego. Potem sprawa trafiła do wykonania w innym wydziale, coś ala wydział penitencjarny, i tam jakiś akurat zasiadł w todze sędziowskiej niezawisły sędzia sprzyjający klimatystom, pozamieniał im te kary z roku więzienia na 800 euro i 1200 euro, no ale surowości tutaj nie było, więc tylko czekać, aż działacze Klimaximo zaczną znowu wychodzić na portugalskie drogi, blokować ulice, blokować przejścia, wyłączać światła, kraść, rabować, niszczyć, szpecić ściany sprayami czy czymś tam innym. Teraz Watykan. Fatalna wiadomość z Watykanu, bo Franciszek wręczył nowe kreacje kardynalskie i jednym z kardynałów został dominikanin ojciec Timothy Radcliffe. To jest dominikanin z Wielkiej Brytanii. Ojciec Timothy Radcliffe jest znany z radykalnego wspierania Rainbow Jastych i dał się poznać również jako gorliwy zwolennik papieskiego listu Fiducia Supplicans, który mówił o błogosławieniu przez Kościół par jednopłciowych, czyli o udzielaniu małżeństw, homomałżeństw. No, będą teraz mieli Rainbow Jaści w Wielkiej Brytanii swojego wielkiego orędownika, a orędownik niestety będzie używał autorytetu kościoła katolickiego, no bo przez papieża tego kościoła otrzymał właśnie kapelusz kardynalski, także fatalna wiadomość dla wszystkich zwolenników tradycji. No, niewiele lepiej jest w Polsce. W Polsce właśnie w miniony poniedziałek, 9 grudnia, w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski doszło do spotkania między Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski, czyli jak to się mówi w skrócie, Komisja Rządowo-Kościelna, pod przewodnictwem z jednej strony metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kuny, z drugiej strony przedstawiciela rządu Tomasza Siemoniaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Celem było wypracowanie jakiegoś porozumienia w związku z niezadowoleniem i Kościoła, i środowisk katolickich ze zmian w nauczaniu religii. Drugim powodem spotkania była nieuregulowana kwestia funduszu kościelnego. No i rząd zaproponował wspólnej komisji zastąpienie funduszu kościelnego innymi rozwiązaniami. Strona kościelna nie jest z tego zadowolona, natomiast zdominowały te obrady kwestie religii. Kościół się domaga przywrócenia religii do szkół, kościół się domaga tego, żeby religia nie była albo pierwszą, albo ostatnią lekcją, z której można byłoby się zwolnić, i kościół się przede wszystkim domaga też tego, żeby nie ograniczać ustawowo liczby godzin religii w szkole do jednej tygodniowo. Także zarówno rząd, jak i komisja wspólna, jak i strona kościelna stanęły na stanowisku, że potrzebny jest dialog, no co jest jasne, że dialog jest potrzebny, natomiast nie znaleziono żadnego kompromisu. Rząd nie zamierza ustępować stronie kościelnej i przywracać lekcji religii. Strona kościelna nie zamierza ustępować rządowi i wycofywać się ze swoich protestów. Także przy okazji strona kościelna skrytykowała też pomysł wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej, czyli seks edukacji, czyli tak naprawdę deprawacji najmłodszych, uczenia ich masturbacji, uczenia ich tego, że wszystkie orientacje seksualne są takie same, uczenia ich wyrażania zgody na seks, mówienia pozytywnie o aborcji, przekonywania, żeby nie mieć dzieci. I tak dalej. No, potwierdza się to, co ja mówiłem już wielokrotnie na tym kanale, że socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju, także w obszarze edukacji. W tym obszarze, jak we wszystkich pozostałych obszarach naszego życia, socjalizm nie działa, bo działać nie może, bo socjalizm to jest ustrój, który nigdzie w żadnym obszarze nie funkcjonuje, a jak funkcjonuje, to generuje tylko kryzysy i patologie, bo to znowu woła o to, żeby stworzyć bon edukacyjny, prawda? Żeby rodzice na każde dziecko dostawali bon edukacyjny i zanosili go do tej prywatnej szkoły, w której chcą, żeby było uczone ich dzieci, i tak wtedy rodzice by decydowali, czy chcą wysyłać dziecko do takiej szkoły, gdzie jest godzina religii, czy gdzie są 2 godziny religii, czy gdzie w ogóle nie ma religii, i tak dalej. No ale oczywiście nikt ze strony kościelnej na to nie zwróci uwagi, nikt ze strony rządowej też na to nie zwróci uwagi. Dlaczego? No dlatego, że rząd nie jest zainteresowany tym, żeby w Polsce poziom szkolnictwa wzrósł, żeby się poprawiła jakość edukacji i nauczania, bo rząd nie potrzebuje ludzi mądrych, tylko rząd potrzebuje ludzi głupich. I taka jest tego przyczyna. Szokujące zupełnie informacje z frontu wojny z Panem Bogiem dochodzą nas z Nikaragui. Nikaragua, dalekie państwo na południu Ameryki Północnej, rządzone przez reżim niejakiego Daniela Ortegi, skrajnego socjalisty, chyba też masona, ale takiego radykalnego antyklerykała. To jest taki polityk jak ci, co na początku XX wieku w Meksyku wywoływali rewolucję i prześladowali chrześcijan. W każdym razie Daniel Ortega wpadł teraz na pomysł, że niepotrzebne są w Nikaragui siostry zakonne, i dał im czas do końca grudnia na opuszczenie Nikaragui. I doszedł do wniosku, że jego kraj będzie lepszy bez zakonnic. Co się stanie, jeżeli zakonnice nie wyjadą z Nikaragui do końca grudnia? Mogą trafić do więzienia. W każdym razie już teraz takie są skutki delegalizacji zakonów przez reżim Daniela Ortegi, bo ten reżim zamknął wszystkie charytatywne inicjatywy prowadzone przez siostry matki Teresy z Kalkuty. zaczął przejmować majątki zakonne, skonfiskował m.in. klasztor w San Pedro de Lovago, także około prawie 1500 wszystkich organizacji non-profit, które działały właśnie w celu niesienia pomocy biednym albo tam leczenia darmowego najbiedniejszych, reżim Daniela Ortegi uznał za klerykalne i postanowił w ramach walki z klerykalizmem wyrzucić te organizacje, no a że w większości z nich posługują właśnie siostry zakonne, no to wydał też dekret nakazujący wszystkim siostrom nakazał opuszczenie Nikaragui. Co więcej, jeszcze zdelegalizował działalność zakonu braci mniejszych kapucynów, przejął żłobki, przedszkola, jadłodajnie, sierodzińce i domy dla osób starszych prowadzone dotychczas przez misjonarki miłości. Także już około 250 duchownych uciekło z kraju, ponieważ grożono im śmiercią. Także nawet papież Franciszek ujął się za prześladowanymi kapłanami i zakonnicami w Nikaragui i napisał do nich piękny list, którym oczywiście rząd Daniela Ortegi się nie przejął. Być może rząd Daniela Ortegi i jego zoologiczny antyklerykalizm stał się inspiracją dla młodego człowieka, który właśnie na ulicy Grójeckiej w minionym tygodniu napadł na księdza. Ksiądz idący ulicą, którego przypadkowo spotkał, zauważył młodego człowieka dziwnie się kręcącego, podszedł do niego, zapytał, czy może on szuka drogi, czy może mu w jakiś sposób może pomóc. Młody człowiek, zamiast skorzystać z tej oferty, rzucił się na księdza z pięściami. Sprawa skończyła się dużo lepiej niż ostatnio mord na księdzu Lachowiczu, bo przypomnijmy, że ksiądz Lachowicz został pobity na śmierć i zmarł, a ten ksiądz na ulicy Grójeckiej został tam tylko lekko pobity i nic poważnego mu się nie stało. Policja już kończy śledztwo w tej sprawie. Sprawca najprawdopodobniej trafi do więzienia, natomiast zwróćmy uwagę, że to jest kolejny brutalny napad na księdza. Na księdza, który nic złego nikomu nie zrobił, bo sobie po prostu przechodził ulicą. To się wplata też w raport, jaki opublikowała w Hiszpanii organizacja zajmująca się, no się nazywa Organizacja Monitorowania Prześladowań Chrześcijan, o tak się to nazywa, która podkreśla, że rok 2023 był od czasów rewolucji hiszpańskiej rokiem największego natężenia prześladowania chrześcijan, ale rok 2024 jest jeszcze gorszy. Czyli pamiętacie Państwo, którzy znacie historię z połowy lat 30. sceny, prawda, kiedy komuniści hiszpańscy próbowali przejąć władzę i mordowali ze szczególną zaciekłością właśnie księży i zakonnice, to zdaniem niezależnych obserwatorów hiszpańskich mamy do czynienia teraz z największym nasileniem, największą brutalnością ataków antykatolickich od czasów tamtej rewolucji, czyli od, no można powiedzieć, prawie 90 lat. Raport hiszpański mówi o agresji fizycznej, o agresji słownej, o groźbach karalnych kierowanych pod adresem duchownych, o napadach na kościoły, o profanacjach Najświętszego Sakramentu. To są niestety te przestępstwa, które się ostatnio nasilają. Tymczasem z drugiej strony bardzo poważna, bardzo dobra wiadomość, bo kanadyjski parlamentarzysta Jamil Givani wezwał kanadyjski rząd do natychmiastowego podjęcia działań w sprawie poważnych prześladowań chrześcijan, które mają miejsce w Kanadzie. I on zwraca uwagę, to jedyny człowiek w ostatnim czasie, który na to zwrócił uwagę, że w Kanadzie właśnie mamy do czynienia z falą antychrześcijańskich fobii i takiego wojującego antyklerykalizmu, który przejawia się m.in. serią podpaleń kościołów w całym kraju. I poseł Jamil Givani zainicjował taką kampanię obronić chrześcijan w Kanadzie i chce z jednej strony, żeby ten problem się przebił do świadomości obywateli Kanady, ale z drugiej strony chcę, żeby pod naciskiem chrześcijan rząd przestał prowadzić tą skrajnie antykatolicką politykę. Prawda? No i Givani nagrał nawet film na na X, który mówi tak: gdy widzisz choinkę świąteczną w parlamencie, możesz myśleć, że to wyraz szacunku dla chrześcijan, ale co z tego, skoro ten sam rząd federalny nie ruszy palcem, by chronić chrześcijan przed nadużyciami ze strony władz i korporacji. Jaki jest sens choinki w parlamencie, jeśli rząd federalny nie walczy z antychrześcijańskimi uprzedzeniami w instytucjach kanadyjskich? Prawda? O co mu chodzi? No chodzi o dyskryminowanie chrześcijan, na przykład poprzez zakazywanie dostarczania katolickich książek przez głównego operatora pocztowego, albo o wprowadzanie różnych antykatolickich zarządzeń w korporacjach, czyli na przykład ktoś, kto w korporacji nie pójdzie na jakiś meeting popierający Rainbow Jastych, to może zostać zwolniony. Były takie przypadki. Prawda? I z tym właśnie walczy. A asumptem do tej inicjatywy stało się właśnie dramatyczne statystyki na temat podpaleń kościołów w Kanadzie. I co, od wiosny 2021 roku zniszczono, zdewastowano lub spalono 112 świątyń. To jest szokująca zupełnie statystyka. To się samo komentuje. Oczywiście większość napadniętych świątyń, zaatakowanych, to były świątynie rzymskokatolickie, czyli nasze kościoły, co oczywiście. Jamil Givani zainicjował ustawę, która przewiduje surowsze sankcje karne dla sprawców napadów na kościoły. Natomiast mówi też o tym, no i ma oczywiście rację, że to jest wynik antykościelnej propagandy, antyklerykalnej polityki pana Trudeau. Pan Trudeau to jest przecież rasowy lewak, który zamienia Kanadę już w państwo de facto komunistyczne. Bardzo słuszna inicjatywa, będę ją monitorował, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tymczasem jakby przeciw deputowanemu Jamilowi Givaniemu, rząd prowincji Alberta w Kanadzie, jest taka prowincja bardzo duża na południu Kanady, rozważa kilka możliwych regulacji dotyczących eutanazji w obliczu rosnącej popularności tej praktyki w całym kraju. Rząd aktywnie próbuje docierać do obywateli i budzić ich świadomość w zakresie tak zwanego nadzoru nad pomocą medyczną w umieraniu i próbuje zjednać sobie poparcie obywateli dla tego projektu, stąd zaprosił właśnie mieszkańców Alberty do tego, by 20 grudnia wyrazili swoją opinię na temat proponowanych przepisów, jakie mają przejść i wśród tych przepisów, co mamy? Mamy pomysł utworzenia nowej agencji publicznej i ustawodawstwa w celu zapewnienia nadzoru nad programem eutanazji. O, tak się to będzie nazywało. Czyli po co jest program eutanazji? No, rząd kanadyjski tego nie kryje, że mu po prostu brakło pieniędzy na wypłatę emerytur dla ludzi starszych, bo rząd Kanady jest rządem socjalistycznym, a rząd socjalistyczny zawsze, wszędzie i w całej rozciągłości prowadzi do bankructwa. I kiedy rząd kanadyjski stanął przed tym dylematem, że nie ma już pieniędzy na wypłatę świadczeń dla staruszków, no to zamiast racjonalnie podchodzić do wydatków, postanowił tych staruszków wymordować. I temu służy właśnie program MAID. I teraz ma jeszcze zostać powołany urząd do spraw tego MAID, który ma nadzorować wszystkie zabiegi, to znaczy panu premierowi Trudeau chodzi o to, żeby stworzyć biurokratyczne ciało, które de facto będzie występować do sądu z wnioskiem o poddanie kogoś MAID, czyli starszy człowiek w Kanadzie, który powinien przejść na emeryturę albo dopiero co przeszedł na emeryturę, poczuje się gorzej, to MAID powie: o, to panie tutaj emerycie, to już pora na pana, już nie jest pan potrzebny, to niech pan się podda przymusowemu zabiegowi eutanazji. A jak się pan nie podda dobrowolnie, to my pana wyślemy do niezawisłego sądu, żeby niezawisły sąd nakazał panu się poddać procedurze MAID. Także paskudna zupełnie sprawa. Natomiast mamy do czynienia z buntem chrześcijan przeciwko antychrześcijańskiej władzy, tym razem w Indiach. Konkretnie w Assamie, czyli w północno-wschodnich Indiach, doszło do spotkania przywódców lokalnej wspólnoty katolickiej, która publicznie wyraziła niezadowolenie z nieustannych ataków na społeczność chrześcijańską. Doszło do tego 28 listopada na spotkaniu, któremu przewodniczył arcybiskup John Molashira z miastowości Guwahati i wezwali oni rząd do zapewnienia bezpieczeństwa chrześcijanom. No tam chrześcijan jest może mało procentowo, bo to 4% z 35-milionowej populacji tego stanu, ale no to jest i tak ponad milion ludzi, więc dość istotna część społeczeństwa. Katolicy zjednoczeni pod egidą właśnie księdza biskupa skarżą się na to, że policja prowadzi przeciwko nim śledztwa tylko za to, że uczestniczą w modlitwach i że jako chrześcijanie są grupą najbardziej prześladowaną w Indiach. Także walka trwa. Mnie najbliższe jak zwykle to są sprawy polskie. Tutaj wszystkie, całą tą antyklerykalną, antykatolicką, antychrześcijańską fobię Trzaskowskiego, Tuska i innych obserwuję z dużą przykrością. Zapraszam Państwa jak zwykle do lektury moich książek. Vendetta, moja najnowsza książka o mafii sycylijskiej. Już z tych recenzji, z tych opinii, które mi Państwo przysyłacie na maila, to dochodzę do wniosku, że się Państwu książka podobała. Mam nadzieję, że będzie się nadal dobrze sprzedawać. Przyjechała też kilka dni temu z drukarni kolejne wydanie, kolejny 1000 egzemplarzy moich książek o okrągłym stole. Z okazji świąt zachęcam Państwa wszystkich do zakupu moich książek. Przypominam też Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, pomaga rozwiązywać problemy, jakie niesie Wam życie w postkomunistycznym państwie. Bardzo mi też zależy na subskrypcji. Nie zapominajcie Państwo o subskrybowaniu mojego kanału, żebym mógł docierać do jak największej rzeszy odbiorców. Bardzo Państwa proszę o lajkowanie, komentowanie, udostępnianie wszędzie, gdzie tylko Państwo wyraziacie taką wolę. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz przede wszystkim mój numer rachunku bankowego. Za każde wsparcie będę Państwu głęboko wdzięczny. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.